Dobry wieczór wszystkim widzom Resetu i widzkom Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj witam Was razem z Maćkiem, który będzie program realizował, a rozmawiać będziemy, jeżeli widzieliście już zapowiedzi, to na pewno wiecie, a ci, którzy nie widzieli, no to już im mówię. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji muzułmanów we Francji w związku z sytuacją w Gazie, wojną w Gazie oraz rozpoczętym właśnie na dniach Ramadanem. Dwa dni temu rozpoczął się Ramadan, święty miesiąc dla muzułmanów, a tymczasem w Francji francuskie władze zdecydowały się zwiększyć środki bezpieczeństwa wokół meczetów. Dlaczego? Czy boją się zamachu? Tak, ale w jakim kontekście? I na to pytanie odpowie mój dzisiejszy gość, Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów z Francji. Witam cię serdecznie.
Witam państwa.
No właśnie, władze francuskie postanowiły zwiększyć środki bezpieczeństwa przy meczetach wokół meczetów. Dlaczego?
Tak, znaczy tutaj odpowiedzi jest co najmniej kilka. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze, że Francja jest tym państwem w Europie, gdzie mieszka największa wspólnota muzułmańska i największa wspólnota żydowska. Tak więc Francja po 7 października zeszłego roku, czyli po ataku Hamasu na Izrael, znalazła się w dość nietypowej sytuacji, ponieważ obawia się, że ten konflikt może przenieść się na jej terytorium, co niewątpliwie musi również wpływać na politykę zagraniczną, którą Francja prowadzi wobec tego konfliktu. Z drugiej strony Francja bierze udział w wojnie w Ukrainie jako państwo wspierające Ukrainę, czyli w konfrontacji z Rosją. Ta konfrontacja jest widoczna na terytorium Francji, chociaż nie widoczna dla wszystkich. Jednakże nie dalej niż wczoraj Francja została zaatakowana cybernetycznie przez grupę Animomus. To jest grupa rosyjska, która no właśnie prowadzi ataki hakerskie na całym świecie, w tym we Francji. Zaatakowano instytucje publiczne, w tym kilka ministerstw, kilka kluczowych urzędów. A więc próba destabilizacji nad Sekwaną trwa. Wiele wskazuje również na to, że tak zwany czynnik rosyjski nie był bez wpływu na zamieszki, które miały miejsce we Francji na przełomie czerwca i lipca zeszłego roku. Tak więc z jednej strony Francja musi brać pod uwagę emocje wynikające z konfliktu pomiędzy wspólnotą muzułmańską, wspólnotą żydowską. Z drugiej strony Francja musi brać pod uwagę taki wariant, w której to czynnik rosyjski, być może nie tylko zresztą rosyjski, wykorzystuje te emocje i tą sytuację do destabilizacji państwa. Wreszcie jest we Francji nadal dość wysokie zagrożenie terrorystyczne, które dzisiaj nie wynika raczej z działalności jakichś organizacji, ponieważ przypomnijmy, że te główne organizacje, z którym to zmagał się świat zachodni w okresie 2015-2023, tak to globalnie nazwijmy, czyli ISIS, Daesh, Al-Kaida, te organizacje zostały no de facto rozbite na zachodzie, czyli rozbito ich struktury, jak również ich struktury działające na Bliskim Wschodzie zostały również, jeśli nie rozbite, to w dużej mierze albo zestabilizowane, albo wyparte. Faktem jest również, że te struktury przeszły się do Sahelu, ale zakładam, że nie jest to dzisiaj przedmiot naszej rozmowy. Natomiast generalnie chodzi mi o to, że zjawisko, z którym Francja dzisiaj walczy, to nie jest zjawisko organizacji zorganizowanych, tak? Tylko to jest zjawisko samotnych wilków. A więc osób, które z jakichś powodów po prostu puszczają się ataków, przy czym warto podkreślić, że takie zjawisko występuje również w Polsce. Być może nie o charakterze muzułmańskim, chociaż przecież w lipcu zeszłego roku zatrzymano przecież obywatela Polski, prawda, który zamierzał przeprowadzić zamach w Polsce. To było we Wrocławiu, jak się nie mylę. Natomiast faktem jest, że dzisiaj zagrożeniem są samotne wilki. I są oni... Tak?
To może do tego wrócimy, bo tutaj poruszyłeś kilka wątków, które ja bym chciała gdyby rozłożyć na czynniki pierwsze, tak po kolei, dobrze? Bo za wiele ciekawych rzeczy powiedziałeś, żeby tak tylko się po tym prześlizgnąć. To teraz tak, właśnie, zacznijmy od tego, że konflikt w Gazie społeczeństwa na całym świecie dzieli. I teraz tak, jaki jest oficjalny stosunek władz Paryża, stanowisko władz Paryża w tej sprawie? Zacznijmy od tego.
A więc tak, z jednej strony władze w Paryżu jednoznacznie potępiają zbrodnie Hamasu. Mówię o tych zbrodniach, do których doszło na początku konfliktu, tak? Czyli 7-9 października 2023 roku. Z drugiej strony Francja już tradycyjnie, bo to jakby to nie jest nowe stanowisko, uważa, że powinno powstać niezależne, suwerenne, niepodległe państwo palestyńskie. O czym zresztą mówił Emmanuel Macron podczas swojej wizyty na Bliskim Wschodzie, czyli w Izraelu, w Palestynie, Jordanii, Egipcie. Wreszcie Francja chce absolutnie rozróżnić dwie rzeczy. Z jednej strony słuszna w jej opinii walka o niepodległe, suwerenne państwo palestyńskie. Z drugiej strony słuszna w jej opinii walka z terroryzmem. I tutaj Hamas jest uznany na CKWNO jednoznacznie jako organizacja terrorystyczna. Tak więc, o ile Francja wspiera takie organizacje, jak na przykład Organizacja Wyzwolenia Palestyny, czy na przykład inne grupy, które obecnie stanowią autonomię palestyńską, przypomnę, że swego czasu OWP miał nawet swoje przedstawicielstwo w Paryżu, o tyle Francja jednoznacznie nie tylko potępia, ale zwalcza wszelkimi możliwymi środkami dostępnymi na CKWNO, nie tylko organizacje terrorystyczne, a do takich organizacji Francja zalicza Hamas. Tak więc tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Przypomnę, że podczas wizyty Emmanuela Macrona na Bliskim Wschodzie francuski prezydent zachęcał, aby Izrael został włączony do tak zwanej koalicji antyterrorystycznej, czyli jakby, żeby te działania, które są prowadzone, nadal zresztą w ramach operacji Shamal w Iraku, w Syrii, przeciwko strukturom Daesh i Al-Kaidy, zostały również przeniesione do Palestyny, czyli żeby ta koalicja również włączyła walkę z Hamasem do, powiedzmy sobie, agendy, tak, swoich działań. Tak więc, bo jest to brzmi, że to jest skomplikowane, co powiedziałem, to ja w jednym zdaniu. Tak dla niepodległego państwa palestyńskiego, natomiast zdecydowanie nie dla działalności terrorystycznej, jakkolwiek by ona się nie nazywała, to tak naprawdę jest ona wrogiem numer jeden francuskim i tutaj jakby nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, przy czym Francja bardziej niż na wsparciu militarnym chce się koncentrować na wsparciu humanitarnym. To też Francja wysłała kilka swoich jednostek, tak, morskich ze wsparciem humanitarnym, między innymi jeden z francuskich okrętów służył jako szpital polowy dla cywili. Tak więc to tutaj wsparcie humanitarne, niemilitarne, ostrożna krytyka Izraela, co nie oznacza, że Francja toleruje antysemityzm. Przypomnijmy, że tutaj Francja jednoznacznie przypomniała, że jakkolwiek byśmy nie oceniali polityki Izraela, nie może to się przełożyć na uzasadnianie przejawów antysemityzmu w jakiejkolwiek postaci. We Francji zresztą odbyło się kilka takich, no, dość dużych marszów przeciwko antysemityzmowi, zorganizowanych przez rządzących. Ale to wszystko dzieje się w kontekście, to jest najważniejsze, w którym to Francja jest tym państwem, gdzie mieszka największa wspólnota muzułmańska, jest wspólnota żydowska. Więc jakby to jest to skomplikowana sytuacja. Zwłaszcza, że ta sytuacja może być w każdej chwili, zresztą jest wykorzystywana przez czynniki zewnętrzne do destabilizacji Francji. Tak, no tutaj mówimy o Rosji, ale nie tylko Rosja tak naprawdę destabilizuje Francję, czy też próbuje. Również Turcja niekiedy dopuszcza się działań mających na celu destabilizację Francji, czy wspierające właśnie wspólnotę muzułmańską, ponieważ pamiętajmy, że na Bliskim Wschodzie, w świecie muzułmańskim, toczy się walka o leadership nad tym światem. Tak? Znaczy, z jednej strony mamy Iran, mamy Turcję, mamy do jakiegoś stopnia Arabię Saudyjską, mamy różnego rodzaju organizacje, które są bardziej lub mniej wspierane przez poszczególne mocarstwa. Mamy czynnik rosyjski, który powrócił do swojej polityki lat 70., czyli wspieranie tych wszystkich organizacji, które są antyzachodnie. Przypomnijmy, że Związek Sowiecki swego czasu wspierał organizację od OWP do RAF-u, tak? Być może najmłodsi nie pamiętają, RAF to jest organizacja, która nazywała się Rote Armee Fraktion, organizacja niemiecka, skrajno lewicowa, po polsku zdaje się Czerwone Brygady, jak się nie mylę. Tak więc czynnik rosyjski, podobnie jak w okresie sowieckim, w okresie Breżniewa, wspiera wszystkie działania mające na celu zaszkodzić Zachodowi, jego stabilności. Tak więc
Ale
jest to sytuacja, która wpisuje się.
wiesz co, bo powiedziałeś ostrożna krytyka Izraela i to mnie jeszcze zastanowiło. Co to znaczy?
Z jednej strony Francja podkreśla słuszne prawo Izraela do obrony swoich granic i swoich obywateli, ponieważ jednoznacznie w opinii Paryża Izrael został zaatakowany przez organizację terrorystyczną. I tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, Paryż nie pozostawił tutaj absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast z drugiej strony działania Izraela no, wykraczają niejako poza przyjęte konwencje międzynarodowe regulujące prowadzenia działania wojenne, tak, prowadzenie działań wojennych. Widzimy, że dochodzi do sytuacji, no, które można by było jednoznacznie nazwać jako zbrodnie, tak, w Palestynie. To jest oczywista oczywistość, tak. Natomiast to jedno, Francja o tym mówi, tylko że mówi o tym ostrożnie, ponieważ z jednej strony Izrael walczy z punktu widzenia Francji o swoją, również swoją niezależność, swoją niepodległość, tak, z tym czynnikiem terrorystycznym. Z drugiej strony chodzi o kwestie humanitarne, czyli jak sprawić, żeby jak najmniej było ofiar postronnych, ale to wszystko wpisuje się, tak mówię, jakby w tą no, trudną troszkę pozycję Francji, ponieważ no, Francja nie może się tutaj określić jednoznacznie po jednej ze stron, to nawet nie chce, tak, bo byłaby to niekorzystna rola. Francja chciała się, zresztą nadal chce się postawić w roli mediatora w kryzysie palestyńsko-izraelskim. Przypomnijmy, że tradycyjnie Francja raczej stała po stronie Palestyny, tak? Przypomnijmy tutaj tą wizytę Jacques'a Chiraca z 2000, tak, w Izraelu, w Palestynie, również Emmanuela Macrona, który jeszcze przed pandemią COVID-u był w Palestynie i też doszło do pewnych spięć ze szubami izraelskimi, tak? Tak więc Francja raczej tradycyjnie stawia się po stronie Palestyńczyków i akcentuje to prawo Palestyny do posiadania własnego suwerennego państwa. Jednakże jednoznacznie podkreśla, że nie może to być uzasadnieniem dla działań terrorystycznych, ponieważ dzisiaj Francja, właściwie od 10 lat można powiedzieć, zmaga się ze zjawiskiem terrorystycznym, tak? I to zjawisko, ono jest wspierane przez różne podmioty z zagranicy. Jakby to jest zjawisko, które ono wykorzystuje zasoby wewnętrzne, ale zarządza nimi z zagranicy, prawda? I tutaj Francja jakby, no, można powiedzieć, stąpa po delikatnym gruncie.
A powiedziałeś też, że Francja chciałaby być mediatorem. To znaczy, czy już jakieś działania w tym celu podjęła i czy ma realne szanse rzeczywiście takim mediatorem się stać?
To jest pytanie o to, czy są jakieś realne szanse na rozwiązanie tego konfliktu. Znaczy, no, mamy jeden kraj dla dwóch narodów, tak, jedną ziemię dla dwóch narodów. Jest to konflikt, który trwa przecież już kilkadziesiąt lat, a więc Francja ma takie same szanse na mediację, jakie mają Amerykanie, tak? Znaczy, no tutaj sprawa jest bardzo prosta, w mojej opinii. Albo uznamy, tak jak kiedyś uznaliśmy, że Izrael ma prawo do swojego państwa, takie to państwo tworzymy dla Palestyńczyków, albo tego nie uznajemy. No, musimy na to się zdecydować. Natomiast no, tutaj nie możemy tak naprawdę zakładać, że na zasadzie popieramy Izrael, ale też nie do końca. Popieramy Palestynę, ale potępiamy terroryzm, że taka metoda może się sprawdzić. Tak? No, to się nie sprawdzi. Widzimy również jakby działania Izraela. Słyszymy o tych kontaktach, które były pomiędzy Netanyahu i Hamasem, także sam Netanyahu właściwie robił wiele, aby Hamas utrwał, ponieważ potrzebował tego przeciwnika, tak? Widzimy ambicje Izraela do tego, ażeby no de facto, no, mówiąc wprost, wygonić Palestyńczyków ze strefy Gazy, tak? To wszystko widzimy. Natomiast dzisiaj jest tak, że my mamy różne punkty widzenia, czy Amerykanie tradycyjnie popierają Izrael. I proszę zauważyć, pani redaktor, bardzo ciekawe zjawisko, jeśli pani pozwoli, to poświęcę
Proszę.
kilka chwil, żeby o nim powiedzieć, ponieważ no, widzimy, że w Stanach Zjednoczonych trwa awantura, prawda? Rzekoma, podkreślam, rzekoma awantura o wsparcie dla Ukrainy, prawda? 50 miliardów dolarów.
Tak.
Republikanie mówią nie, Biden chce, ale
Tak.
nie może. Proszę zauważyć, czy jest jakakolwiek dyskusja, awantura, konflikt wokół wsparcia militarnego USA dla Izraela, na które Amerykanie wydają 3 razy większe kwoty niż na to rzekome wsparcie dla Ukrainy, prawda? Tutaj nie ma w ogóle tej rozmowy, tak? Ta broń idzie, ona jest wysyłana i to jest okej, prawda? Dlatego musimy zauważyć, znaczy po prostu musimy przestać być naiwni, ponieważ ja mam takie wrażenie, że jesteśmy trochę naiwni, jeśli chodzi o te kwestie międzynarodowe. To nie jest tak, że jest jakiś konflikt pomiędzy republikanami, demokratami dotyczący tego, czy Ukrainę wspierać, czy nie wspierać. Absolutnie nie ma żadnego konfliktu, powiedziałbym więc więcej, jest konsensus, tak, żeby nie wspierać, ponieważ Amerykanie widzą dokładnie, że przy takim wsparciu, na jaki Amerykanie przeznaczyli budżet i swoje zaangażowanie, nie uda się wyprzeć Rosji z Ukrainy. Mówiąc wprost, Amerykanie zarobili tak naprawdę na tej wojnie wystarczająco i mam takie poczucie, że ich interesy, czyli ich agrokorpo są zabezpieczone. Dlatego też, ponieważ nie chcą skłócić się z Rosją, przypominam, że na świecie mamy dwa supermocarstwa i dwa mocarstwa, tak? Czyli mamy supermocarstwa, czyli USA i Chiny, i mocarstwa to są Indie i Rosja, tak? To są te dwa mocarstwa, o które to trwa rywalizacja pomiędzy Chinami i USA, przypomnę. A więc amerykańska polityka od samego początku w ogóle wojny w Ukrainie polegała na tym, ażeby Rosji dać po palcach, ale się z nią nie skłócić, prawda? Ponieważ Amerykanie chcą przeciągnąć Rosję na swoją stronę w konflikcie z Chinami, nawiasem mówiąc, ja uważam, że im się to uda, dlatego że Rosja ma nie mniejszy problem z Chinami jak Amerykanie. Natomiast po prostu chodzi mi o to, żebyśmy no, nie byli naiwni jako komentatorzy, tak? Bo uważam, że naszą rolą jest wbrew wszelkim takim tendencjom propagandowym, które funkcjonują niestety w naszym świecie, przedstawiać słuchaczom, widzą prawdę. Przynajmniej ja tak postrzegam swoje działania. Prawda jest taka, że nie ma żadnego konfliktu, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Zarówno demokraci, jak i republikanie uważają, że to wsparcie nie ma sensu w takiej formie. 50 miliardów dolarów to są grosze. To są, tak się mówiło kiedyś, feniki, tak, to jest nic. Jeśli Amerykanie by chcieli, przekazaliby te pieniądze just like that, prawda? Natomiast jest konsensus co do tego, że trzeba wspierać Izrael, bo to jest amerykański interes i jakby musimy w tym kontekście rozpatrywać amerykańską politykę.
Czyli
Co do Francji, przepraszam.
no właśnie, gdzie tutaj jest miejsce dla Francji?
Znaczy, co do Francji. Francja nie jest naiwna, tak? Znaczy, Francja nie ma ambicji rozwiązania konfliktów w Izraelu, w Palestynie, bo to jest nie do rozwiązania. Znaczy, tak jak powiedziałem, albo my się zgodzimy na to, że powstanie państwo Palestyna i je stworzymy, tak? Albo nie. I nie wiem, czy będzie ze mną zgodzi, ale nie ma trzeciej drogi, tak? Znaczy, tu nie można trochę stworzyć Palestyny, a trochę jej nie stworzyć, tak? Jednakże Francja chce po prostu odgrywać jakąś rolę na Bliskim Wschodzie. Musi wręcz ją odgrywać ze względu swojego bezpieczeństwa. Swego czasu Francja była bardzo związana z Libanem, tak? To była francuska, można powiedzieć, wręcz kolonia, protektorat. Francja troszkę traci grunt ze względu na obecność amerykańską i rosyjską, ponieważ to jest temat nierozpoznany z tego, co widzę w polskiej przestrzeni. Czyli to wejście rosyjskie, czy też powrót rosyjski na Bliski Wschód i do Afryki. A więc to jest tak, że konfrontacja pomiędzy Francją a Rosją odbywa się dzisiaj obecnie nie tylko na Ukrainie, czy w Ukrainie, ale w Afryce i na Bliskim Wschodzie. A więc to jest tak, że Turcja i Rosja rozwijają swoje wpływy kosztem Francji, na co Francja pozwolić siłą rzeczy nie chce i wręcz nie może. A więc Francja zajmuje stanowisko bezpieczne tak naprawdę, czyli z jednej strony walczymy z terroryzmem, rozumiemy Izrael, tak? Natomiast z drugiej strony wspieramy państwo palestyńskie, tę autonomię palestyńską i jakby dążenia tej autonomii do powstania państwowości niezależnej i suwerennej. Natomiast rozumiemy, że no, my sami tego nie zrobimy w sytuacji, gdzie o Bliski Wschód rywalizują Rosjanie, Amerykanie, Turcy, o których mówimy za mało, Chińczycy, którzy też weszli dość agresywnie na Bliski Wschód. Tak więc to wszystko jest jednym elementem jednej wielkiej polityki, jednego wielkiego kotła tak naprawdę. I uważać na to, co jest propagandą, czyli co nam się serwuje w mediach, tak? I co się, o czym nam się mówi w telewizji, o czym mówią politycy, a co jest naprawdę, tak? Naprawdę jest tak, że Francja nie rozwiąże tego konfliktu, nawet nie próbuje, po prostu chce nie dopuścić do tego, żeby doszło do jakichś negatywnych zajść na terytorium Francji w związku z starciami wspólnoty palestyńskiej i żydowskiej. Natomiast Francja również musi zadbać o swoje interesy na Bliskim Wschodzie i to robi, tak? W sposób bezwzględny, no i nawet dość skuteczny. Natomiast co do reszty, bez zgody Amerykanów, tak? Amerykanie, przypomnijmy, popierają jednoznacznie Izrael. Nawet jeśli Joe Biden teraz tutaj krytykuje ostrość Netanyahu, to przypomnijmy, że dzieje się to oczywiście w określonym kontekście, czyli kampanii wyborczej. Demokraci potrzebują przecież głosów Palestyńczyków, tak? I muzułmanów zresztą, aby wybory wygrać, a więc ta krytyka Bidena wobec Netanyahu jest taktyczna, tak? Tutaj Trump właściwie troszkę inaczej, tak? Trump jednoznacznie wspiera po prostu Izrael, jakby z tym się nie kryje, również z powodów politycznych zresztą, prawda? Natomiast Francja tak naprawdę nie ma w interesie wspierania kogoś jednoznacznie i potępia kogoś jednoznacznie, tak? Natomiast przypomnijmy, że o ile Amerykanie są jednoznacznie proizraelscy, o tyle Francja jest raczej propalestyńska, tak? Tutaj. Natomiast ponieważ Rosja też stała się propalestyńska, to Francja tak trochę w zasadzie Kargula i Pawlaka, tak? Nie może być jakby tak samo jak Rosja, no tak, tak to działa, pani redaktor. Nie może być tak samo jak Putin, propalestyńska, tak? Znaczy jest propalestyńska, ale inaczej niż Putin, tak? Putin wspiera terrorystów, prawda? Złych ludzi. Francja wspiera dobrych ludzi, Palestyńczyków, ich prawa do posiadania własnej ziemi. Putin wysyła broń, buntuje Hamas, tak? Szkoli ich, wysyła do walki. Francja leczy rannych, tak więc inaczej niż Putin. A więc nawet jeśli my jesteśmy tego samego zdania, bo to nie. Związek Radziecki i Francja wspierały Palestynę, to tak samo jak Kargul i Pawlak. Skoro Kargul zagłosował 3 razy tak, no to ja muszę zagłosować 3 razy nie. Ale nie mogę zagłosować 3 razy nie, czyli głosuję 3 razy tak, ale nie tak samo jak Kargul, prawda? I to są te niuanse polityki międzynarodowej.
Bo Francja też jest w okresie przedwyborczym i do tego też wrócimy, ale władze to jedno, dyplomacja to jedno, natomiast ulica, francuska ulica to drugie. Jak na wydarzenia od 7 października zeszłego roku zapatrują się tak zwani zwykli Francuzi i zwykły francuski?
No tak, o ile Francja na początku jednak żyła wojną w Ukrainie, teraz się tym już w ogóle nie interesuje. Mówię o ulicy, ponieważ o tym pani wspomniała. O tyle jednak konflikt w Palestynie tak bardzo polaryzował rozmowy, debaty. Przy czym chciałem podkreślić, że wbrew temu, co się mówi, to nie jest tak, że muzułmanie we Francji masowo wspierali mordy Hamasu. Absolutnie nie. Ja sam spotykałem się z takimi opiniami, że to obrzydliwe, że to straszne, że to są bandyci, zbrodniarze, tak, że tak nie może być. Że nie można tego popierać. Tak więc to nie jest tak, że mamy z jednej strony właśnie tych złych, podłych muzułmanów, którzy myślą tylko o tym, żeby nam wszystkim poderżnąć gardła, a z drugiej strony mamy jakby ten to rozporządzenie. Absolutnie nie. Znaczy ja widziałem bardzo dużo empatii ze strony muzułmanów, mogę o tym zaświadczyć. I oczywiście były grupy mniejszościowe, ludzi, którzy twierdzili, no niestety tak, no ale to jest wojna. Natomiast jednak spotkałem się z taką opinią, że nie, nie, znaczy tak się nie robi. To jest obrzydliwe. My z tym nie mamy nic wspólnego, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. To są bandyci. Niech ich wojska francuskie, izraelskie, Amerykanie po prostu wykończą, bo na nic więcej nie zasługują, tak? Tak więc no tutaj jednak jakiś muzułmanów no to tak się zapatrywało. Przy czym muzułmani są też podzieleni, ponieważ znaczy, nie ma czegoś takiego, być może pani ze mną się zgodzi, jak świat muzułmański. Znaczy, to jest niezwykle skomplikowana przestrzeń, tak? Mamy sunnitów,
Oczywiście.
szyitów, różne interesy, tak więc to też nie jest tak, że wszyscy muzułmanie wspierają Palestynę. Znaczy, powiem więcej, no to jeśli chodzi o państwa muzułmańskie, mówię o państwach, nie mówię o muzułmanach, mówię o państwach muzułmańskich, one wykazują się niezwykłą hipokryzją, jeśli chodzi o kwestię palestyńską. No bo z jednej strony państwa muzułmańskie w większości wspierają ideę wolnej Palestyny, ale co te państwa zrobiły dla tej wolnej Palestyny? Czy jakieś państwa chcą przyjmować uchodźców ze Strefy Gazy? Przecież Egipt pod wielką, wielką presją przyjął raptem kilkaset uchodźców, tak? Jordania, Egipt. Przecież te wszystkie państwa nie chcą tych ludzi, oni się nimi nie interesują, tak więc z powodów politycznych państwa muzułmańskie, takie właśnie jak Algieria na przykład, z powodów politycznych wspierają kwestię palestyńską, przecież no, te państwa nie chcą absolutnie niczego zrobić, żeby tym ludziom jakkolwiek pomóc, tak? Nie są w ogóle tym zainteresowani. Dlaczego? Dlaczego Egipt na przykład tak bardzo radykalnie mówi Palestyńczykom nie? Z prostego względu. Egipt boi się importu radykalizmu na swoje terytorium. Egipt ma problem z Bractwem Muzułmańskim, Hamas ma dość rozległe kontakty właśnie z Bractwem Muzułmańskim, a więc Egipt mówi Palestyńczykom nie, tak na wszelki wypadek, jeśli by tam przedostało się nawet kilkuset bojowników Hamasu, dla Egiptu to jest problem. Tak więc to po co Egiptowi te problemy? Tak samo takie państwa jak Katar, tak Emiraty Arabskie, Kuwejt i tak dalej. Przecież te państwa nie chcą tych uchodźców na swoim terytorium. To są biedni ludzie, ludzi, którym trzeba pomagać. Oni z tego nic nie mają, tak? Tak więc to jest naprawdę jest potężna hipokryzja. Od nas z Zachodu się wymaga, żebyśmy Zachód, szczególnie Europa, tak, zachowywali się humanitarnie. Oczywiście tak powinno być. Natomiast państwa, które powinny być zainteresowane tą sprawą, mówią wprost nie, tak my nie pomożemy, my nic nie zrobimy, to nie jest nasz problem, tak, ale przede wszystkim jeszcze zamkniemy nasze granice, bo a nuż jeszcze tu przyjdą jakieś bojownicy związani z Hamasem albo Al-Kaidą, tak? Tak więc musimy
Tak,
mieć jakby świadomość też jakby.
ale ja tutaj powiem, bo ja się w dużej mierze zgadzam, tylko że pamiętajmy też, że te państwa mają już bardzo dużą grupę uchodźców syryjskich i też już nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym radzić. No, na przykład Liban, który sam boryka się z kryzysem gospodarczym, ma jeszcze tysiące uchodźców syryjskich, prawda?
Okej, ale na przykład takie państwa jak Egipt, to nie ma jakichś kłopotów z uchodźcami syryjskimi, tak?
No to
Znaczy,
Egipt nie, no
pani
oczywiście.
powiedziała o Libanie, ale natomiast no, Liban to jest w pewnym sensie państwo upadłe, tak jakby to jest państwo, które znajduje się w kryzysie wręcz państwowości, to jest państwo, które jest właściwie na
Absolutnie.
skraju, albo w ogóle bankrutem gospodarczym, tak? Zresztą po tym, co wydarzyło się przecież latem 2020 roku, przecież to jest państwo w niezwykłym kryzysie. To podobnie jak Irak, tak? Znaczy po interwencji amerykańskiej w Iraku. Przecież Irak jest państwem upadłym, przy czym no, też powiem coś być może bardzo niepopularnego, a natomiast no, to jest tak, że my i słusznie tak, potępiamy Rosję za agresję na Ukrainę. My jakoś nie potępialiśmy agresji amerykańskiej na Irak w roku 2003, a prawda jest taka, że my skutki tej
Oczywiście.
agresji odczuwamy po dziś dzień w Europie, tak, ale
Absolutnie.
nie, ale panie doktorze, to jest bardzo ważna sprawa, bo to Amerykanie stworzyli ISIS, tak? Znaczy, przepraszam, ale jakby kto tak naprawdę służył w ISIS? Przecież to byli żołnierze służb specjalnych Saddama, tak? Gwardia Republikańska, to oni tworzyli ISIS, tak? Kto robił interesy z bojówkarzami, z felaginami z ISIS? Przecież to Turcy, tak? Muqtada al-Sadr, ja przepraszam, największy wróg Amerykanów, prawda? Pamięta pani Faludża, powstanie Faludży i tak
Oczywiście.
dalej. I raptem Muqtada al-Sadr staje się premierem Iraku, już jest jakby kolegą Amerykanów, tak więc jakby no tutaj, no pani, znaczy takie podejście, jakie jest w Polsce, które krytykuje, że jakby są ci fajni Amerykanie, my mamy ich kochać i są ci źli Rosjanie, mamy ich nienawidzić, no nie, czy ja się w to nie wpisuję. Także umówmy się od razu, że jestem podłym agentem Putina w takim razie, żeby ten spór zamknąć i koniec. Natomiast, wie pani, to jest bardzo ważne, bo ja mam takie wrażenie, że w Polsce się na to wszystko patrzy jednostronnie. I szkoda, że nie mam na to dzisiaj czasu, ale ja bym chętnie się z panią umówił, jeśli pani się zgodzi, na skomentowanie słów papieża Franciszka. Zresztą będę o tym robił swój materiał na swoim kanale YouTube. Dlaczego Franciszek mówi to, co mówi, tak? Dlaczego on to mówi? Czy to jest tak, że on jest też agentem Putina, jak Zbigniew Stefanik i każdy, który krytykuje Amerykanów, jest agentem Putina? Czy być może Franciszek jakby mówi to trochę z innego punktu widzenia? Dlaczego on mówi to, co mówi? Mam takie wrażenie, że właśnie my się w Polsce koncentrujemy na propagandzie, nie próbujemy zrozumieć tak naprawdę tych wszystkich zjawisk. Czym jest wojna w Ukrainie, tak? Czym jest wojna w Izraelu? Czym jest ta konfrontacja wschód-zachód, która trwa? W jakiej znajdujemy się sytuacji? Jaka jest rola Stanów Zjednoczonych? Pamiętajmy, że to, co my widzimy w telewizji, to jest tylko dla nas, tak? To jest dla nas zjadaczów chleba, ale to mało ma wspólnego z rzeczywistością, tak? I ten przykład, o którym ja mówiłem, że Amerykanie nie są w stanie znaleźć tych 50 miliardów dolarów, no przecież to są śmieszne pieniądze przecież dla Ukrainy, do Izraela przecież Amerykanie wysłali broń wartą już około 200 miliardów dolarów, jakoś nie było problemu z granicą wtedy meksykańską, prawda? A więc no, musimy na to wszystko patrzeć w sposób jednak z otwartego umysłu.
I tak zaraz jeszcze spojrzymy, ale teraz robimy krótką przerwę na muzykę. Za dosłownie 2-3 minuty wracamy do Was z dalszą częścią rozmowy.
Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu BAJM, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć, szczególnie w takim długłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał, boom! W każdy piątek o 17 w Resecie Obywatelskim.
Ale póki co trwa wtorek, a jak wtorek, to Azja Inkognita w Resecie Obywatelskim. Wracamy do rozmowy na temat sytuacji francuskich muzułmanów. Zresztą i nie tylko. Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam ponownie.
Witam panie doktorze, witam państwa.
Powiedzieliśmy już, jaki stosunek do wojny w Gazie mają muzułmanie, francuscy muzułmanie, a jeszcze chciałabym zapytać, jak to wygląda z Francuzami, którzy nie są muzułmanami? Jak oni na to patrzą? Czy w ogóle ich to interesuje?
Tak, znaczy ten konflikt jednak budzi zainteresowanie we Francji. Francja tradycyjnie bardzo interesowała się tym, co działo się na Bliskim Wschodzie, zresztą co działo się w Palestynie. I to nie od dzisiaj, tak, od lat 60., 70. XX wieku. Tak więc we Francji ulica, tak pani to nazwała, raczej stoi po stronie Palestyńczyków. Jest takie poczucie, że no właśnie Izrael robi rzeczy straszne, tak po prostu nie do przyjęcia. No i raczej stoi po stronie Palestyńczyków, że jakby to oni są w tym momencie tymi ofiarami tej sytuacji. I tutaj jakby oni na początku tego konfliktu, znaczy, to jest złe określenie, odsłony tego konfliktu, ten konflikt już trwa tak naprawdę od 70 lat. Jednak opinia publiczna była raczej po stronie Izraela, ponieważ doszło do mordów, tak? Kilka tysięcy ludzi zamordowanych brutalnie, bestialsko przez bojowników Hamasu. O tyle późniejsze wydarzenia sprawiły, że opinia publiczna uważa, że Izrael, Caal i służby izraelskie po prostu wykorzystały tą sytuację do przeprowadzenia tak naprawdę swoich działań bojowych, które są całkowicie autoryzowane przez Amerykanów, to też bezkarne, prawda? I że jednak o ile nie wolno wspierać terroryzmu ani po prostu zbrodni, o tyle jednak cywile w Palestynie no, cierpią o wiele bardziej niż w Izraelu. Tak więc taka jest raczej opinia taka powszechna we Francji dotycząca tego konfliktu. Natomiast jakby we Francji no, niestety już jest takie przyzwyczajenie tym, że znowu tam ktoś się bije. Tak? No, bo to już jest taka sytuacja, która trwa od wielu lat. Jest takie poczucie, o którym mówiłem, tak, że jakby no, my nie rozwiążemy tego konfliktu, tak, że dopóki nie będzie jakiejś woli politycznej w tą odgłosu, to my tego konfliktu nie rozwiążemy. Natomiast tutaj raczej Izraelczycy są, znaczy przegrali oni z pewnością we Francji walkę o opinię publiczną. Tak, zdecydowanie tutaj Izrael przegrał tą walkę i raczej jest postrzegany właśnie jako, no być może nie agresor, ale podmiot, który wykorzystał tą agresję dla swoich celów i robi to całkowicie bezkarnie.
Jednocześnie znalazłam informację, że w minionym roku liczba przestępstw i działań antymuzułmańskich we Francji wzrosła o 30%. To jest dosyć, no to jest bardzo dużo. I teraz tak, czy właśnie ten konflikt, czy tak jak słusznie tutaj padło, kolejna odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego miała na to wpływ, czy może jakieś, czy te napięcia w społeczeństwie mają jeszcze inne podłoże?
Znaczy powiem coś, co znowu będzie niepopularne. Czy muzułmanie mają we Francji czego się obawiać? To zdecydowanie. Ponieważ przyszłość nie rysuje się dla nich, można powiedzieć, ciekawie we Francji. Są oni mniejszością coraz bardziej znienawidzoną. Trzeba powiedzieć to wprost. Znienawidzoną po prostu. I to, co dla mnie było ciekawe, to o ile faktycznie, kiedy rozpoczął się konflikt, odsłona tego konfliktu, nowa odsłona, ta odsłona, o której mówimy, w Izraelu, w Palestynie, to władze francuskie robiły bardzo wiele, ażeby napiętnować wszelkie przejawy antysemityzmu, tak? I mówiono właśnie, że mamy tutaj potężny wzrost tych występków antysemickich, prawda? We Francji organizowano wręcz marsze, potępiał to Emmanuel Macron. Natomiast gdzieś tam zapomniano o tych działaniach antymuzułmańskich. W pewnym momencie prezydent jednak się zreflektował i powiedział coś takiego, że uzasadniona tak naprawdę walka z antysemityzmem nie może jednak przysłaniać tego, że dzieją się również rzeczy niedobre wobec muzułmanów i to też jakby nie można tego akceptować, ale jednak tutaj zadbaliśmy o to, ażeby bronić mniejszość żydowską, tak? No z czego to się broni? No z czego to się bierze? No jakiś po prostu z oportunizmu Emmanuela Macrona, tak? Znaczy Emmanuel Macron walczy obecnie o elektorat prawicowy, czy też walczył, można powiedzieć, bardziej, czy z tego nie zrezygnował, no bo teraz obecnie daje z kolei wiele powodów do głosowania na jego ugrupowanie elektoratowi lewicowemu, ale to już jest inna historia. Natomiast elektorat prawicowy jest jednoznacznie nastawiony antymuzułmańsko. Jest takie poczucie, że muzułmanie stanowią zagrożenie dla nas we Francji, dla naszej tożsamości, dla naszego kraju, dla nas wszystkich. I że trzeba zastanowić się nad tym, jak tych ludzi po prostu stąd wyrzucić. Co z nimi zrobić, tak? Ponieważ oni się nie zintegrują z nami, z naszą republiką. I to są zjawiska bardzo niebezpieczne, pani redaktor, o których się nie mówi niestety. Ja nie chcę, ponieważ nie lubię przesadzać, natomiast to chciałbym tylko jednak zaalarmować, że no muzułmanie są coraz bardziej non grata we Francji. Czy może spotkać ich coś złego? Tak, może spotkać ich coś złego z pewnością w przyszłości. Tak więc no, ich sytuacja jest zła. Głównie z tego powodu, że we Francji jest takie poczucie, że muzułmanów już nie chcemy. My ich nie chcemy, tak? Kłopot jest taki, znaczy nie mówię, że ja ich nie chcę, chodzi o taki przekaz, jaki wysyła ulica, tak? Żeby dobrze się zrozumieli, pewien cytat, tak? My ich nie chcemy, tak? Natomiast nie możemy ich wyrzucić, ponieważ oni są obywatelami Francji i my ich nie chcemy, ale nie wiemy, co mamy z nimi zrobić, tak? Oni są, niestety są, co my z nimi zrobimy? Niestety mam takie wrażenie, że sytuacja w Izraelu, w Palestynie jednak stała się pewnym pretekstem dla niektórych, ażeby faktycznie no, by kontrolować tą narrację. A więc to z pewnością są kłopoty z mniejszością muzułmańską. One są, tak? Natomiast no, jeśli spojrzymy na zamachy, które miały miejsce we Francji, te zamachy od 2015 roku, też pytanie, czy odrobiliśmy te lekcje, czy zrozumieliśmy, dlaczego do nich doszło, tak? Zrozumieliśmy, kim są ci ludzie, którzy się do tych zamachów, tych zbrodni dopuścili, tak? Znaczy, jakby kim są ci ludzie? To są ludzie, którzy byli wykluczeni społecznie, ludzie, którzy byli marginesem, tak? Którzy zostali zradykalizowani, dopuścili się strasznych rzeczy, ale ja mam takie wrażenie, że we Francji mówimy o skutkach, a nie o przyczynach. Mówimy o tym, kto jest potworem. I słusznie. Natomiast zastanawiamy się za mało nad tym, jak produkuje się potwora. Tak? I dopóki nie przeprowadzimy tej rozmowy, jeszcze ostatnie zdanie, dopóki nie przeprowadzimy tej rozmowy nad tym, jak produkuje się potwora, sytuacja we Francji będzie się pogarszała i no niestety, kłopot polega na tym, że dzisiaj mówimy o tym, kto jest potworem, a nie myślimy nad tym, jak tych potworów wyprodukowano. Kto ich wyprodukował i dlaczego.
I to chyba słowem kluczem, nie wiem, no, nie znam Francji, jest właśnie ta kwestia integracji. Czy Francja zrobiła wystarczająco dużo, żeby wśród muzułmanów ze społeczeństwem niemuzułmańskim zintegrować?
I to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest tak, że właściwie mamy w Europie dwa modele. Mamy model integracji, o którym pani mówi i przepraszam, ale niesłusznie w kontekście francuskim, ponieważ to jest model brytyjski, integracja, tak? Czyli my integrujemy, co to oznacza integrować? No, znaczy, że mamy pewną wspólnotę i my uznajemy tą wspólnotę na naszym terytorium, natomiast my w zamian za to, że ona tutaj funkcjonuje, jakby uznajemy ją, a wymagamy od niej, żeby przestrzegała naszego prawa, uczyła się naszego języka i żyła jakby w zgodzie i w pokoju z innymi wspólnotami. To jest integracja, tak? To we Francji nie było nigdy integracji, w Francji jest model asymilacyjny, to jest potężna różnica. I myślę, że w Polsce powinniście o tym rozmawiać, ponieważ Polska jest takim specyficznym krajem w Europie, gdzie nie ma w ogóle polityki migracyjnej.
To prawda.
I Polska stoi przed tą kwestią i tutaj przed tą metodą asymilacja czy integracja. Powiem tak, asymilacja nie udała się w ogóle, integracja udała się tak sobie. Nie wiem, czy pani się zgodzi, jeśli spojrzymy na Wielką Brytanię,
Średnio
ale
tak.
dzisiaj nie ma takiego państwa zachodniego, który mógłby powiedzieć: tak, my mamy ten model, tak, my to mamy, tak, we got it. No, nie ma takiego państwa. Na czym polega model francuski? Czy model francuski, zgodnie z naszą konstytucją, nie uznaje i nie popiera żadnej wspólnoty? Znaczy, we Francji nie ma żadnych mniejszości. One nie istnieją, tak? My nie uznajemy żadnych mniejszości, ponieważ, znaczy, mamy cudzoziemców i Francuzów, tak? I asymilacja polega na tym, że właściwie Francuzem może być każdy. Pani może być, ja mogę być, nawet Władimir Putin może być, jeśli chce. Pod warunkiem, że zaakceptuje francuski system wartości. Tak? Tego się oczekuje. Czyli jeśli ty zaakceptujesz system wartości, który tutaj u nas jest nacechwaną, to możesz być Francuzem, bez względu na to, skąd pochodzisz. Możesz pochodzić skąd chcesz. Tak? Natomiast warunkiem bycia Francuzem jest zaakceptowanie naszego systemu wartości. Jeśli go nie zaakceptujesz, nie jesteś Francuzem. Tak? Ten model się nie sprawdził. Dlatego, że mamy. Po pierwsze, zaszłości historyczne. Tak? Znaczy, Francja jest państwem postkolonialnym. Te kwestie nie zostały właściwie nigdy rozwiązane. No tutaj na przykład wojna w Algierii jest takim świetnym przykładem tego. Francja nigdy nie przeprosiła za zbrodnie, które popełniła w Algierii, no ponieważ zdecydowana większość Francuzów się na to nie godzi. Znaczy, jest takie podejście we Francji, że okej, byliśmy kolonistami, ale jakby dzięki. Znaczy, my zrobiliśmy z tych ludzi ludzi, tak? Znaczy, myśmy im zbudowali szkoły, kolej, myśmy ich ubrali, myśmy ich żywili, tak więc jakby dzięki nam stali się ludźmi, tak? W miarę cywilizowanymi. Okej, może nie wszystko było fajne, ale tam to były takie małe błędy, tak? Zdarza się każdemu, nie? Dodatkowo przyjęliśmy ich u siebie, także za co mamy ich przepraszać, nie? Sorry. Takie właśnie jest podejście większości Francuzów i to powoduje, że politycy mają z tym problem. I na przykład François Hollande, był prezydent Francji, właściwie był pierwszym prezydentem Francji, i to wywołało potężne kontrowersje, który przyznał, że w Algierii była jakaś wojna. Że pani rektor, ja uczyłem się we Francji w szkole podstawowej, ja się nie uczyłem o żadnej wojnie, ja uczyłem się o wydarzeniach w Algierii. Tak? No to, że tam była jakaś wojna, to my dowiedzieliśmy się dopiero 20 lat temu, a wojna była 60 lat temu. Tak więc Francja przez 50 lat w ogóle nie uznawała, że tam jakaś wojna była. Tam były wydarzenia, tam coś się wydarzyło, a tam nie było nigdy wojny. I jakby no to był już jakby wielki krok, że jak prezydent Francji powiedział, że tam była jakaś wojna i że być może to nie, tam nie wszystko było okej ze strony służb francuskich, że być może doszło tam gdzieś do jakichś błędów gdzieś, ale to nie zrobiła Francja, to zrobili jacyś tam źli ludzie. No, wiadomo, peteniści, znaczy to byli ludzie, którzy pozostali po Petenie, ale to nie Francja, tak? No, ale wojna była, to nie wszystko było cacy, tak? Jakby, no i znaczy, no, Algieria to widzi. Znaczy, Emmanuel Macron z kolei zmienił podejście, które się jeszcze bardziej nie sprawdziło. I jakby jeździ po tych państwach z takim przesłaniem, że słuchajcie, ja mam 40 parę lat, ja tej wojny nie przeżyłem. Ja tej wojny nie zrobiłem i zresztą wy też, tak? Młode pokolenie. A więc zostawmy te wszystkie smutne sprawy z przeszłości. Tam nie wiemy, kto tam z kim, nas tam nie było. Koncentrujemy się na przyszłości, tak? No a na przykład Algeria mówi: nie, przeszłość jest ważna, tak? Znaczy, no nie można zbudować wspólnej przyszłości bez przepracowania wspólnej historii. Jakby i te państwa nie przyjmują tej oferty, o której mówi Macron, że. Jakby my jesteśmy młodzi, dajmy już spokój tam z tymi smutnymi sprawami, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no, jest takie właśnie niezrozumienie, tak jakby obustronne. Jakby Francja chce, znaczy Francja nie chce przyznać jednoznacznie, że w swoich krajach popełniła jakieś zbrodnie, tak? Inaczej niż Niemcy zauważyły, że przecież Niemcy się do tego przyznają, czy na przykład Belgia, tak? Francja nie. To powoduje więc spory, tak? No, z drugiej strony. Francja ma problem, ponieważ Francja potrzebuje rąk do pracy. I na przykład taka ciekawostka, Emmanuel Macron był tym prezydentem Francji, który bardzo usilnie walczył z pracownikami z Polski i z Rumunii. Czy pani pamięta ten okres, tak zwani pracownicy oddelegowani, prawda? Emmanuel Macron nawet doprowadził do tego, że zmieniono prawo europejskie, czyli właściwie de facto skasowano dyrektywę Wolkensteina, tak? No i efekt tych działań był taki, że generalnie we Francji teraz brakuje rąk do pracy, ponieważ ci Polacy, których Emmanuel Macron wypędził, już nie wrócili. On ich teraz zaprasza, oni mówią nie, tak, nie wracamy. I brakuje rąk do pracy w gastronomii, w budownictwie, w służbie zdrowia, tak? Bo na przykład też taka ciekawa kwestia, jeśli pani pozwoli na kolejną małą dygresję.
Proszę, bardzo,
Francja
bardzo.
zagwarantowała w konstytucji prawo do aborcji. Natomiast część polityków opozycyjnych mówi, okej, to jest prawo gwarantowane, a co z dostępnością? Francuska służba zdrowia ma potężny problem. W ostatnich 5 latach zlikwidowano ponad 150 placówek medycznych na terytorium całej Francji, ponad 100 szpitali. Aborcja jest dostępna, owszem, ale w dużych aglomeracjach, a jak to wygląda w małych miasteczkach. Tak więc fajnie, że gwarantujemy różnego prawa w konstytucji, warto również poznać o dostępności, tak? I jakby to jest pewna specyfika Francji, ale Francja jest, to jest system, który się wali. Znaczy, tu musimy sobie dać sprawę, że to jest system, który dokonuje żywota, tak? Znaczy, Piąta Republika się kończy. O tym dużo byłoby mówić, natomiast to jest system, który dzisiaj znalazł się w impasie, ponieważ politycy znaleźli się w całkowitym impasie reformowania tego systemu, tak? Mamy we Francji rząd i prezydenta, którzy rządzą, nie mając większości w parlamencie i właściwie nie potrzebują do rządzenia parlamentu, bo to umożliwia im konstytucja. I mamy większość w rękach opozycji, która nie jest w stanie zbudować rządu, tak, większościowego. A mogłaby, jakby chciała, ale nie jest w stanie. Nie jest w stanie się dogadać po prostu. I tutaj tych jakby dysfunkcji jest bardzo wiele. Ta, o której pani mówi, jakby te kłopoty z asymilacją, podkreślam, asymilacją, tutaj nie mylmy tych dwóch terminów, integracji, asymilacji. Ten kłopot z asymilacją muzułmanów we Francji jest faktem. Przy czym kolejna też ważna rzecz, inaczej niż się mówi o tym w Polsce, my tutaj we Francji nie ma kłopotów z tak zwanymi imigrantami, bo we Francji jest bardzo mało imigrantów. Francja jest krajem w Europie, jednym z krajów, który ma najbardziej restrykcyjne prawo imigracyjne. Imigrancyjne, tak? Tutaj podkreślmy jakby tą różnicę pomiędzy imigrantami a obywatelami francuskimi. Znaczy, my mówimy tutaj nie o imigrantach jakichś tam, którzy przybyli z Syrii, nie wiem, z Jemenu, tak, z Erytrei czy skądś, którzy są kłopotem. My mówimy o obywatelach francuskich, czyli o potomkach imigrantów, potomkach z trzeciego, czwartego, piątego pokolenia. Tak, my mówimy o tym. A więc jak wygląda sytuacja? Czy to jest tak, że ci ludzie, oni są, no, można powiedzieć, w impasie? To jest tragedia, ponieważ oni de facto, oni nie mają ojczyzny, tak? Znaczy, z jednej strony nie są Francuzami, tak? Nie czują się Francuzami, nie są Francuzami, ponieważ nie zasymilowali. Z drugiej strony oni nie są obywatelami Maroka, Algierii, ponieważ te państwa mówią nie. Znaczy, to są Francuzi, tak? I oni są traktowani tam jako Francuzi. I jakby nikt nie uznaje im, nie daje im prawa do tego, żeby się czuć częścią tamtych państw. Tak więc oni są bezpaństwowcami i najczęściej ich jedyną ojczyzną jest dzielnica, w której mieszkają. Jakkolwiek by to nie brzmiało kuriozalnie, tak to wygląda. Po drugie, to jest tak, że ci ludzie, oni najczęściej, właściwie no teraz obecnie już zawsze, są urodzeni we Francji. I to już jest drugie, trzecie, niekiedy piąte pokolenie. Natomiast pomimo tego, że oni są de facto Francuzami, tak? Chodzą do szkoły francuskiej, mówią po francusku i podkreślam, ci ludzie nie znają języka arabskiego, tak? Oni nie znają tak naprawdę islamu. Znaczy, to są ludzie, którzy zostali wychowani w duchu Republiki Laickiej, tak? Republiki Świeckiej. Natomiast im się mówi, wy jesteście muzułmanami, tak? Znaczy, no wy nie, znaczy jesteście Francuzami, okej, ale takimi trochę gorszymi, jesteście muzułmanami. I gwarantuję pani, bo wychowałem się na takim osiedlu i wiem, o czym mówię, także mam prawo o tym mówić, że jednak nazwisko i pochodzenie z odpowiedniej dzielnicy ma wpływ na to, gdzie pani pracuje, tak? Jaką pani ma pracę, do jakiej pani pracy ma prawo pretendować, tak? Nawet jeśli pani skończy studia, najwyższe studia we Francji, jeśli pani nazywa się Salima, tak? Pani ma na imię Blanka, jeśli pani nazywałaby się Salima, gwarantuje pani, że dostała pani inną pracę niż Blanka we Francji, prawda? Bo Salima ma we Francji mieć miejsce, swoje miejsce, a jej miejsce jest w getcie, tak? To jest miejsce Salimy. Mamy we Francji, kiedyś pewien dziennikarz zauważył Polski bardzo słusznie, we Francji mamy swego rodzaju społeczeństwo klasowe. I to jest prawda. Znaczy, To jest tak, że mamy poszczególne klasy, tak? I pani jest częścią jakiejś klasy i jakby pani jakby nie ma prawa z tej klasy wychodzić, tak? Czyli pani będzie pracowała i żyła tak, jak żyje pani klasa. Jeśli pani jest dziennikarką, to znaczy, że pochodzi pani z rodziny dziennikarskiej. Ojciec był dziennikarzem, matka i dziadek, i pradziadek, i tak dalej. Jeśli pani jest lekarzem, podobna sytuacja, tak? Ale jeśli jest pani dzieckiem imigrantów, no to jest pani imigrantką, tak? Może pani pracować jako sprzątaczka, nie? Może pani pracować gdzieś na kasie, załóżmy, no ale w telewizji to nie, no bo to nie jest miejsce dla muzułmanów, ale my jesteśmy tolerancyjni, tak? Znaczy, nie, my jesteśmy super tolerancyjni, nawet turbotolerancyjni, tak? Czyli wpisujemy tutaj do konstytucji prawo do aborcji, tak? Tutaj nie, Francja jest awangardą, ale Francja to jest takie państwo, gdzie prawda papieru nie musi odpowiadać prawdzie faktycznej, tak? I nasza dewiza liberté, égalité, fraternité, tak? Czyli wolność, równość, braterstwo. No tak. A więc braćmi są ci, którzy są częścią naszej klasy, naszej kasty, tak? I powiem pani, że ja o tym też mogę mówić, bo czy ja jestem również imigrantem we Francji, ale białym, to jest inna sytuacja, ale ja jestem osobą niewidomą. I czyli też jestem częścią pewnej grupy osób niepełnosprawnych, która we Francji ma żyć z renty inwalidzkiej, nie pracować, ponieważ system tego nie przewiduje. Niepełnosprawny ma pracować na stanowisku dla osoby niepełnosprawnej i to wszystko, nie? I nie ma jakby tutaj, zostało tak stworzone prawo i koniec, kropka. A więc no, ja jako osoba niewidoma jestem najpierw niewidomy, a potem człowiekiem. Znaczy, ja skończyłem dwie literne uczelnie, Instytut Studiów Politycznych w Strasburgu. No to jest jedna z najbardziej literalnych uczelni francuskich, Sciences Politiques du Strasbourg. Ja tu jestem właściwie, można powiedzieć, kolegą ze szkoły wręcz pana Trzaskowskiego, ponieważ jestem absolwentem College of Europe na Tolinie. Tylko, że pan Trzaskowski, zdaje się, był kilka lat przede mną na Tolinie, jak się nie mylę, ponieważ jest starszy. Natomiast no, skończyliśmy tą samą uczelnię, tak? Ale to nie znaczy, że ja mogę dostać pracę jakby na miarę swojego kształcenia, ponieważ jestem niewidomy. I to jest najważniejsze, a więc zostało stworzone prawo dla osób niewidomych. Ja mogę mieć jakiekolwiek wykształcenie, mam być z renty inwalidzkiej, a więc albo będę podejmował inicjatywy i rozwijał się jakby na własnym zakresie, albo po prostu mam być z renty inwalidzkiej i koniec, kropka. I właśnie to jest specyfika Francji, że mamy pewien model etatystyczny. Wiele ludzi nazywa Francję komunizmem z ludzką twarzą. Jest w tym dużo prawdy, znaczy to jest taki system, gdzie faktycznie państwo uzależniło od siebie wiele grup społecznych. To powoduje, że te grupy społeczne dzisiaj mówią państwo daj, bo one oczekują, że państwo im da, tak? Natomiast jakby one są również w imposybilizmie, żeby jakby w jakiś sposób odmienić swój los. I to, my mówimy o muzułmanach, to dotyczy różne grupy społeczne, a więc to jest system, który się wali, można powiedzieć, tak? Znaczy, taki system regulowany centralnie, tak? Taki system, który przy momencie pani urodzenia, tak jak mówiłem, Blanka ma prawo pracować w mediach, Salima ma prawo pracować jako sprzątaczka, tak? Same imię już powoduje, gdzie ma pani prawo pracować, kolor skóry to powoduje. Mimo to jesteśmy krajem niezwykle tolerancyjnym, tak? Jakby i ci muzułmanie, oni mają tego świadomość, tak? Więc to też nie jest tak, że oni są bez winy, tak? Że oni też powinni integrować się bardziej, starać się bardziej, ale no jeśli od dziecka ma pani poczucie, że pani miejsce jest tutaj, tak, w tym getcie, tak, no to jakie ma pani perspektywy? Ile tak naprawdę muzułmanów pracuje w służbie zdrowia we Francji? Zresztą widzi pani, to też popełniamy błąd, mówimy o muzułmanach. Natomiast to tak zwani muzułmanie, czyli potomkowie imigrantów, ile tak naprawdę wśród nich jest naprawdę muzułmanami? Przecież to jest mniejszość,
No
tak? Tak więc
tak.
mówimy o nich muzułmanie. Ale co oni mają wspólnego z islamem? Pani redaktor, znaczy to jest jakieś po prostu nieporozumienie, tak? I my w Polsce mówimy o nich imigranci. Nie są żadnymi imigrantami, tak? We Francji mówimy o nich muzułmanie. Nie są żadnymi muzułmanami. I dochodzi o sytuacji, że ktoś po prostu, czynnik zewnętrzny, tych ludzi po prostu znajduje, tak? I mówi im tak, że jesteś ofiarą, jesteś po prostu non grata we Francji. A więc my ci damy jakąś sprawę, tak, o którą możesz walczyć. My ci damy cel w życiu. Ty już nie będziesz, proszę bardzo, za wyrażenie, biednym śmieciem. Takim się czujesz, tak? Ty staniesz się wybrańcem Boga, Allaha, tak? Tobie Allah da, ciebie Allah doceni. Tutaj ta Francja cię nie docenia, Allah cię doceni. A więc zaatakuj niewiernych, bo Allah ci wynagrodzi, tak? I raptem
Tak.
jakby życie tych ludzi nabiera sensu. Jakby oni już nie żyją, wie pani, w tym brudnym, betonowym getcie, nie ćpają, tak, nie, tylko raptem oni są kimś, oni robią coś, tak? I tak się produkuje potwora, pani redaktor. Tak się właśnie produkuje potwora.
No
Tylko,
właśnie.
że niestety my tego nie widzimy, tak? Nie chcemy tego widzieć. My tego nie chcemy widzieć, bo to są radykałowie islamiści, oni są straszni, tak? Trzeba ich zamknąć, trzeba ich pokazać, trzeba ich osądzić, tak? I pokazać, jak oni są straszni, ale my nie chcemy zrozumieć, zobaczyć tego, jak tych potworów wyprodukowano, tak? Przecież ci ludzie nie byli potworami, to byli po prostu ludzie z marginesu społecznego, tak? Być może częściowo sami sobie są winni, być może częściowo nie mieli wyboru, ale oni nie urodzili się potworami, tak? Tylko po prostu ktoś z nich tego potwora zrobił, ktoś wyprodukował tego potwora. I my musimy nad tym się zastanowić, jak się produkuje potworów. Dopóki będą istniały przyczyny, dopóty będą występowały skutki. I to jest coś, czego we Francji nie chcemy usłyszeć, niestety. Natomiast no, takie są fakty. Przy czym mamy we Francji bardzo poważny kłopot z wolnością słowa, tak? Znaczy, samo to, co mówię teraz, ja to mówię w polskich mediach, tego w mediach francuskich bym nie powiedział, no bo to by było już w jakimś sensie usprawiedliwianie terrorystów, tak? Znaczy, my wiemy, że oni są źli, koniec, kropka. Oni są źli, bo są źli, prawda? I tyle, nie ma dyskusji. Ale mówienie, że no tak, no ale skąd oni się wzięli, dlaczego? Przecież nie wiem, czy pani wie, pani lektor, czy państwo wiecie, ale tacy ludzie jak Salah Abdeslam, czyli ci, którzy dopuścili się tych zamachów z listopada 2015 roku, czy na przykład Abaoudini, że oni nawet nie mówili w języku arabskim. Oni nie znali Koranu, nie mieli pojęcia o Koranie. A więc ktoś raptem tym ludziom wysłał jakieś, wie pani, wyrwane z kontekstu wersety Koranu, im to posklejał i powiedział im, tak, to jest twój cel, to jest twój Bóg, tak? I ty raptem staniesz się wybrańcem Boga. I raptem twoje życie nabiera sensu. Ty już nie jesteś tym niczym, tak? Jesteś kimś. Ty jesteś bojownikiem Allaha, tak? I wie pani, jak ktoś nie ma sensu, jak jego życie nie ma sensu, jego życie to jest tylko dzielnica, narkotyki, jakieś przekręciki i pościgi z policją, i jest się tak to po prostu na dnie, prawda? W samym dnie. I przychodzi ktoś, kto mówi, ja cię z tego dna podniosę, ja cię wyniosę na sam szczyt, prawda? No to niestety, ale jest wielu naiwnych, którzy to kupują. Ale o tym mówić nie wolno. O tym mówić nie wolno. Dlatego, że to jest, no, to jest prawda, której Francja nie chce usłyszeć.
To we Francji, tak. Natomiast ja tak na koniec teraz chciałabym wrócić do pierwszego pytania i to, co tam padło, do słów, które padły o tych samotnych wilkach, czyli jak wygląda, no bo w Europie mamy takie pojęcie, zwłaszcza w Polsce, stereotypowe pojęcie właśnie o tej radykalizmie francuskim, muzułmańskim radykalizmie francuskim. Więc jak to wygląda? Czy to są zorganizowane jakieś większe zorganizowane organizacje, tak mi się powiedziało, czy właśnie tak jak tutaj padło, że samotne wilki, jak to wygląda?
Czy obecnie we Francji to, co są zagrożenie, to właśnie są samotne wilki, ale podkreślam, jakby tutaj pod tym względem Polska nie jest mniej zagrożona niż Francja. Ponieważ tutaj jakby islam jest pewnym, jakby pewnym pretekstem. No to jest tak, że ktoś z jakichś powodów czuje się sfrustrowany i jakby atakuje społeczeństwo, tak? I przecież w Polsce też mamy coraz, no niestety, coraz więcej zjawisk ataków nożowników, tak? Warszawa, Wrocław, Stalowa Wola, przecież jest tego coraz więcej. A więc to są ludzie, którzy są właściwie nie do wykrycia. Dlaczego? No ponieważ tradycyjny model terroryzmu jest taki, że jest struktura, tak? A więc ta struktura, ona się komunikuje, ona żyje, tak? Ona coś przygotowuje, a więc namierzamy, tak? Jakieś ruchy finansowe, komunikacje i tak dalej. Natomiast jak namierzyć samotnego wilka, który się z nikim nie komunikuje, który niczego nie przygotowuje, który niczego nie kupuje, który wstaje rano, wyciąga ze swojej szuflady nóż kuchenny, idzie na ulicę i atakuje ludzi, prawda? Znaczy, taki ktoś jest po prostu nie do namierzenia. To jest niemożliwe po prostu, tak? Znaczy, nie ma takiej opcji. Natomiast kłopot polega na tym, że jakby ta forma ataków stała się, no niestety, modna, tak? Działania nożowników zostały promowane w internecie i tutaj no, widzimy, że niestety te ataki z udziałem, z użyciem noża, tak? Stają się coraz bardziej popularne. Dlaczego? Ponieważ noże są dostępne, tak? Można kupić już wszędzie, tak? nóż czy jakiś inny przedmiot, tak, o zastosowaniu podobnym. I to się staje skuteczne do wykorzystywania na przykład politycznego przez podmiot zewnętrzny, ponieważ o co chodzi w ataku? Znaczy, pani, jak dochodzi do zamachu, to nie chodzi o to, że ile pani zabije ludzi, 100, 200, 1000, to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, jaki pani stworzy efekt, tak? I tak naprawdę przy ataku, gdzie mamy na przykład osobę, tak, która atakuje kogoś nożem na ulicy, w Paryżu, w Warszawie, zabija, nie wiem, jedną osobę, pięć rami, to ma to dokładnie taki sam efekt, jak osoba, która podkłada bombę, ponieważ taka osoba tworzy strach i powoduje, że
Tak, oczywiście.
odtąd ja już nie czuję się pewny, tak? Ja wychodzę na ulicę, ja już nie wiem, ja nie wiem, co się wydarzy. I to są zamachy, które właściwie nic nie kosztują. To jest doktryna, którą właściwie stworzyło swego czasu Al-Kaida, tak? Kiedy to był apel Al-Kaidy, Al-Zawahiriego, tak? Który powiedział: atakujcie niewiernych, tak? Wszystkim, co macie pod ręką, wszystko jedno, nożem, tak, krzesłem, cokolwiek, co macie pod ręką. I to się okazało skuteczne, bo wie pani, znaczy organizacja zamachu kosztuje, tak? Znaczy ładunki wybuchowe kosztują i tak dalej. Natomiast jeśli pani osiąga ten sam efekt przy osobie, która właściwie sama z siebie, bo to nie jest tak, że te osoby się kontaktują z kimś, tak? One się kontaktują z nikim. Ktoś raptem decyduje się na atak i to on twierdzi, że on jest jakimś tam bojownikiem Al-Kaidy, ISIS albo kogokolwiek, tak? A taka organizacja, ona się przyznaje albo i nie. Ale nie ma tak naprawdę powiązania. Jeśli pani pozwoli, chciałem polecić pani i słuchaczom świetny francuski film, który nazywa się Made in France z roku 2015. Film, który właśnie pokazuje, jak działa ten radykalizm francuski właśnie w tych dzielnicach, w tych gettach, tak? Świetny film, znaczy ja nazywam to paradokumentem. To jest film, ale to można uznać za paradokument. Jak powstaje taka grupa właśnie, która chce zrobić zamach? Jak wyglądają te działania właśnie służb w tym przypadku? Świetny film, 94 minuty. Naprawdę uważam, świetnej lekcji dla tych, którzy chcą się dowiedzieć o tym, jak działa ten francuski radykalizm islamski. Przy czym, pani, my mówimy o radykalizmie islamskim, okej, okay, tylko że ten islam, on jest raczej narzędziem tak naprawdę, tak? To jest taki instrument. Przy czym, wie pani, mówimy islam, ale to są jakieś tam wyrwane z kontekstu jakby wersety, tak? Po prostu no, używa się pewnych elementów tego islamu, pewnej interpretacji ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym islamie. Jeśli pani nie ma o czymś pojęcia, tak? Jeśli pani jest, załóżmy, w sytuacji, gdzie jest pani źle położona społecznie, nisko sytuowana, jest pani podatna na daną radykalizację, to nie znaczy, że jakby czemuś jest winna religia, tak? Znaczy, ja zawsze mówię, że no, to jakby nie Karol Marks, tak, jest winny komunizmowi czy stalinizmowi, tak? Jakby, no to jakby on był ideologiem, ale to nie on stworzył Stalina czy Breżniewa, tak? Znaczy, to jest jakieś nieporozumienie, tak? Natomiast no, musimy zrozumieć, że no, we Francji mamy system kastowy, w dużej mierze kastowy. Że muzułmanie, których zresztą niesłusznie nazywamy muzułmanami, no, są w trudnej sytuacji, co nie znaczy, że są bez winy, bo też być
Oczywiście.
może powinni zrobić więcej, żeby być zintegrować. Natomiast warto by było, żebyśmy się zastanowili nad tym, jak się produkuje potwora, ponieważ dopóki my nawet nie przyjmiemy takiej hipotezy i próbujemy tego zrobić, tych potworów będzie coraz więcej. A więc warto, czy ja zawsze mówiłem, że po prostu warto żyć w prawdzie, bo lepsza, najgorsza prawda od największego kłamstwa. A mam takie wrażenie, że my we Francji żyjemy niestety karmieni pięknymi kłamstwami, po to, żeby ta prawda się nie objawiła społeczeństwu. No bo wtedy by się okazało, że to państwo ma problem. A dopóki państwo twierdzi, że problemu nie ma, to go nie ma. Więc jest trochę taka mentalność, że jak my o czymś nie mówimy, to tego nie ma. Tak? Jakby, natomiast to się nie sprawdza, ponieważ społeczeństwo coraz mniej wierzy w politykę. Politycy zdają się jakby bezradni wobec problemów, które występują w tym społeczeństwie i no, zmierzamy, w mojej opinii, ku końcowi Piątej Republiki, tak? To zdaje się być nieuniknione. Przy czym ostatnim aktem Piątej Republiki będzie przejęcie władzy we Francji przez prawicę, ostrą prawicę. Dla polskiej służby również ważną informacją, bo ta prawica, ona skręci ostro w stronę Rosji. Tak więc jakby to też warto mieć tego świadomość. Być może kiedyś będzie okazja o tym porozmawiać. Natomiast ten system, który jest dzisiaj jakby makronistyczny, on ma co najwyżej 3 lata jeszcze życia przed sobą. Następnie dojdzie do władzy prawicy. Pytanie, jakiej prawicy? No i zakładam albo zmiana odgórna Piątej Republiki, albo oddolna. Na razie raczej prawdopodobnie jest oddolna, ponieważ politycy stają się absolutnie bezradni, jeśli chodzi o kwestie systemowe. Proszę zauważyć, że w pseudokonstytucji gwarantowanego prawa do aborcji miało się odbyć w drodze referendum we Francji, a nie w drodze kongresu. Dlaczego tak się nie stało? Ponieważ politycy nie byli w stanie się dogadać co do pytań tego referendum. Dlatego zdecydowano się na kongres, czyli połączone posiedzenie dwóch izb parlamentu. Tylko dlatego, że politycy nie byli w stanie dogadać się co do pytań tego referendum. To pokazuje no, pewną niemoc polityków we Francji co do rozwiązywania francuskich problemów. Emmanuel Macron chce pokazać, że Francja jest państwem awangardowym, a więc pisuje prawo do aborcji do konstytucji, natomiast Francuzi żyją czymś kompletnie, czymś innym, tak? Siła nabywcza, problemy gospodarcze, podwyżki cen, no i coraz bardziej dezintegrujące się społeczeństwo.
Bardzo dziękuję za wszystkie te wyjaśnienia. Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów z Francji, ze Strasburga, był gościem Resetu Obywatelskiego. Serdecznie dziękuję. No i oczywiście do usłyszenia
Dziękuję
ponownie w
bardzo.
Resecie.
Do usłyszenia.
A teraz robimy krótką przerwę na muzykę i wracam do Was z historią o Ramadanu oraz z kącikiem kulturalnym, który dzisiaj będzie nieco inny niż zwykle.
Gdy opadnie gorączka emocji z minionego tygodnia, w niedzielę można w spokoju usiąść i porozmawiać. Redaktor Marcin Celiński zaprasza na swoje rozmowy z gośćmi i z wami, widzkami i widzami Resetu Obywatelskiego. Będzie o sprawach ważnych, ale bez zbędnego zadęcia. W każdą niedzielę o 19:00 rozmowy Celińskiego w Resecie Obywatelskim.
A póki co, no nie tyle rozmowa, co monolog Blanki w Resecie Obywatelskim. Zostałam sama. I teraz wrócę sama do punktu wyjścia do naszej rozmowy, czyli do Ramadanu, który rozpoczął się 10 kwietnia. Co to jest i dlaczego akurat ten miesiąc spośród 12 miesięcy w roku jest tak wyjątkowy dla muzułmanów? Odpowiedź na to pierwsze, do drugie, ostatnie pytanie jest bardzo prosta. Otóż w tym miesiącu, tak jak to się mówi ogólnie, anioł Dżibril, czyli Gabriel, po naszemu miał objawić Mahometowi, prorokowi Muhammadowi, w Europie zwanemu Mahometowi, Mahometem, Koran. Oczywiście nie jest to takie proste, bo chodzi tylko i wyłącznie o no tam kilka pierwszych sur, czy nawet wersetów Koranu. Mahomet miał wówczas zwyczaj chodzenia sobie poza miasto i rozmyślania o, no właśnie o życiu, o religii, o Bogu, o bogach. Wtedy było społeczeństwo arabskie, było społeczeństwem politeistycznym. Natomiast Mahomet był w doskonałej sytuacji, ponieważ po latach średniego powodzenia życiowego ożenił się bardzo bogato z wdową Hadidżą i dzięki temu właśnie jako człowiek już majętny, z kobietą, ożeniony z kobietą, która prowadziła dobrze funkcjonującą, dobrze prosperującą firmę, można powiedzieć dzisiaj transportową, no, mógł sobie pozwolić na tyle wolnego czasu. I spędzał go między innymi rozmyślając. A ponieważ wcześniej pracował jako przy karawanach, podróżował dużo po Półwyspie Arabskim, no to też poznał wiele ideologii, prądów intelektualnych, myśli. Jak to wszystko sobie w głowie zebrał w jedną nową religię. Muzułmanie twierdzą, że została mu ona objawiona. No, mamy tutaj dwie różne wersje. I właśnie anioł Gabriel, też Dżibril, któregoś wieczora czy też dnia pojawił się przy Mahomecie i wyszeptał mu najpierw idź i recytuj, a potem recytuj w imię Pana. a potem te pierwsze sury Koranu. No i to właśnie było w miesiącu Ramadan. Oczywiście kolejne objawienia, tak jak powiedziałam, to nie był od razu cały Koran, no to jest gigantyczna jednak księga. Nawet Mahomet chyba by nie zapamiętał. Ten Koran był objawiany przez wiele lat, kolejne objawienia następowały w różnych odstępach czasu i ostatecznie księga uformowała się, ostateczny kształt uformował się po bardzo długim czasie. Zresztą tak jak widać po układzie Koranu, widać kiedy co było objawiane. To znaczy te objawienia były lekarstwem na doraźne problemy formującej się gminy muzułmańskiej, ummy, formującej się młodej ummy. I po prostu te różne problemy wychodziły nagle. I wtedy Mahomet sobie medytował, można powiedzieć, anioł mu się przy nim pojawiał i przekazywał mu odpowiedź Boga na ten właśnie problem. I widzimy, które sury powstały, czy też zostały objawione w Mekce, a które w Medynie. Jest podział wśród arabistów, funkcjonuje taki podział na sury medyńskie i mekkańskie. Widać, że te mekkańskie dotyczą bardziej właśnie kwestii religijnych, obyczajowych, a te, znaczy takich bardziej duchowych, natomiast te medyńskie to już były takie ściśle, dotyczą ściśle prawa. No ale dobra, co z tym Ramadanem? Ramadan, oczywiście ten obowiązek został wprowadzony przez Mahometa, ale nie do końca wyglądał na początku tak. Zresztą mamy z nim sporo problemów, bo wokół Ramadanu w Europie, w Polsce narosło dużo stereotypów i teraz spróbuję je wyjaśnić albo złamać. Przede wszystkim Ramadan to czas pokuty, ale też oczyszczenia się z grzechów i przypomnienia, że każdy może być głodny. Nie tylko w sensie dosłownym, ale chodzi też o to, że każdy może, niezależnie od tego, jak dobrze powodzi mu się w życiu, każdy może to powodzenie utracić i spaść na dno. I dlatego też należy wspierać wszystkich potrzebujących. Oczywiście to wynika także z potrzeby, z miłosierdzia, którym powinien się charakteryzować każdy dobry muzułmanin, ale też właśnie z nakazu religijnego i z tego przypomnienia, że możemy w każdej chwili naszego życia możemy się znaleźć na ich miejscu. Ramadan to także czas nowego początku. I teraz jest to miesiąc, w którym wierni muzułmanie mają przestrzegać określonych zasad związanych właśnie z tym okresem, a nie z żadnym innym okresem w roku, żeby uzyskać przebaczenie od Boga i coś więcej, ale o tym powiem za miesiąc, ponieważ święto kończące Ramadan jest też dosyć wyjątkowe. No i teraz tak, przede wszystkim jest to oczywiście post, po arabsku jest to saum. I teraz tak, jest to jeden z pięciu obowiązków każdego muzułmanina. Jest ich pięć, to jest pielgrzymka, wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna i właśnie post. No i teraz skąd ten post? No bo jałmużna, pielgrzymka, to opowiem, jak już będzie okazja opowiedzenia o pielgrzymce, jałmużna, modlitwa, no to wszystko jest raczej jasne. Natomiast skąd ten post? Teorii jest kilka, są bardzo różne. Niektórzy badacze przypominają, że mieszkańcy Mekki jeszcze przed islamem też pościli w miesiącu z kolei Muharram. O tym miesiącu też Wam opowiem. Po to, żeby odpokutować za grzechy, czyli mamy punkt styczny, ale także zapobiec suszy. Inni badacze twierdzą, że było to, ten post jest jedną z rzeczy, które Mahomet podebrał religii żydowskiej. Bo rzeczywiście Jest tradycja postu z okazji Dnia Odkupienia. Wtedy rzeczywiście faktycznie Żydzi też poszczą. To jest pamiątka powrotu Mojżesza z góry Synaj, czyli bardzo ważne wydarzenie dla religii żydowskiej. I tego dnia właśnie wyznawcy judaizmu poszczą. I być może rzeczywiście Mahomet tę tradycję zaczerpnął do islamu. W tradycji żydowskiej ten post trwa kilka dni. I właśnie taki krótszy post Mahomet wprowadził do, czy krótszy w stosunku do tego, co mamy obecnie, wprowadził do islamu. Natomiast ja wam już na pewno mówiłam, że na pewnym etapie tworzenia się ummy Mahomet bardzo mocno się z Żydami mekkańskimi pokłócił. I pod wpływem, czy na skutek może, na skutek tej kłótni dużo zmienił. Dużo zmienił. Między innymi zwiększył liczbę modlitw w ciągu dnia, dlatego jest ich aż 5. I chociaż jak mówi islam, mogło być ich znacznie więcej, tylko bo Bóg chciał, żeby było ich chyba kilkadziesiąt czy kilkanaście w ciągu dnia, natomiast Mahomet powiedział, nie, no Panie Boże, ale mimo wszystko to jednak jest za dużo, no żaden, nawet najbardziej pobożny muzułmanin po prostu nie da rady. No i Bóg się zgodził, że to niech będzie 5. I właśnie na skutek tej kłótni z Żydami Mahomet wydłużył post i teraz muzułmanie mają miesiąc poszczenia. No i teraz kolejny stereotyp to jest taki, że w ciągu dnia, póki jest jasno, muzułmanie nie jedzą i nie piją, no a potem to już hulaj dusza, piekła nieba. Troszkę to rzeczywiście wygląda inaczej. To nie jest oczywiście takie proste, jak to zazwyczaj w stereotypach bywa. Przede wszystkim Ramadan, post w Ramadanie to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia. Tutaj właśnie słowem kluczem jest słowo powstrzymywać się. I chodzi o praktykowanie powściągliwości, czyli powstrzymywanie się od wielu przyjemności, od jedzenia, od picia, od. Ale to nie tylko przyjemności, bo tutaj powiedziałam. Dobra, po kolei. Jeśli chodzi o jedzenie i jedzenie, no to jest oczywiste, nie możemy jeść. Jeśli chodzi o picie, no to nawet przełknięcie śliny jest złamaniem postu. To oznacza, że nie łykniemy na przykład leku przeciwbólowego. Ja chyba wam już kiedyś opowiadałam, jak byłam akurat w Ramadanie, byłam w szkole letniej w Kairze, miałam lekcje indywidualne z moją nauczycielką Szuruk i ona, to był Ramadan, to było straszne, ale do tego, dlaczego to było tak straszne, zaraz też wam to wytłumaczę, bo ona biedna miała problemy z zębem i ona strasznie cierpiała z powodu tego zęba, no a nie mogła połknąć pigułki przeciwbólowej, no bo by złamała post. To, od czego należy też powstrzymywać, to jest w ciągu dnia, to jest seks, są jakieś napady złości, to jest plotkarstwo, słuchajcie. Nie obrabiamy wiadomo czego nielubianej koleżance w czasie Ramadanu, bo jeżeli to zrobimy, to przerywamy post i trzeba wszystko, no i wszystko idzie w diabły. Dalej. Dlaczego to było tak straszne w moim przypadku? Otóż Ramadan jest, tak jak wiele innych ważnych wydarzeń w kalendarzu muzułmańskim, no właśnie, jest wyznaczany na podstawie kalendarza księżycowego, co oznacza, że może wypaść w różnym okresie roku. Każdego roku Ramadan rozpoczyna się jakieś takie 10 do 12 dni wcześniej niż w roku wcześniejszym. W tym roku wyszło to 10 marca. 2 lata, rok temu właśnie to było. O Boże, już nie pamiętam. W 2022 było 1 kwietnia, o ile pamiętam. No i to jest dobrze. To jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że jest jeszcze chłodno. To jest jeszcze zima albo bardzo wczesna wiosna i jest chłodno. Ale Ramadan może też wypaść w lecie. I o ile w Polsce to, no to jeszcze, ale ja byłam w Egipcie, to było ponad 40 stopni. Ja byłam w lipcu, sierpniu, Ramadan był, znaczy ja byłam w lipcu, Ramadan był jakoś tak pod koniec, czy po 20 lipca i do 20 sierpnia. I to był koszmar. Ta moja biedna szuruk nie mogła pić. Mnie było głupio, więc też nie piłam. Miałam skitraną butelkę butelkę wody w kuchni szkolnej i po prostu w trakcie przerwy biegłam, żeby się napić, w ogóle nawodnić, bo naprawdę było ciężko. Zresztą wtedy już miałam przesunięte lekcje, zaczynaliśmy o jakiejś strasznej godzinie 8, właśnie żeby wyrobić się przed największym upałem. I faktycznie to jest sposób, słuchajcie, na poradzenie sobie z tym problemem. To znaczy, jak ja wracałam ze szkoły do domu, też się przespać troszeczkę, to ulice Kairu były puste, właśnie w tym czasie Ramadanu. One były puste. Ludzie, jeśli mogli nie pracować, to nie to po prostu przesypiali ten czas. I oczywiście nikt nie wymaga od obcokrajowców, przynajmniej w większości państw muzułmańskich, tego, żebyśmy my też zachowywali post. Natomiast na mnie było serdecznie, po prostu głupio. Nie tylko mnie, to był czas między rewolucjami, więc w ogóle było mało obcokrajowców w Kairze, ale no też widziałam inne osoby, które zasłaniały się i za murkiem tak popijały wodę właśnie, żeby tam nie urazić tych nielicznych ludzi, którzy byli na ulicach. Bywają państwa muzułmańskie, w których skraca się właśnie zajęcia w szkole czy godziny pracy, ale nie jest to niestety powszechne. No, więc to jest naprawdę ciężkie do przetrwania. No, jeszcze są takie ekstremalne, na przykład państwa, jak niektóre rejony, czy rejony, jak niektóre rejony Skandynawii, gdzie dzień trwa 20 godzin, no i wtedy no, naprawdę można, przepraszam bardzo, ale paść trupem. Więc w takich wypadkach przyjmuje się, że muzułmanie tamtejsi mogą zachowywać post zgodnie z czasem panującym w Mekce albo w najbliższym im kraju muzułmańskim. No i jeszcze nawet rozwiązano kwestię astronautów przebywających w kosmosie. Oni planują wszystkie zresztą praktyki religijne w strefie czasowej i ostatniego miejsca pobytu na Ziemi. I teraz tak, ponieważ zgodnie z islamem Bóg nigdy nie stawia przed człowiekiem, przed wiernym większych wyzwań, niż jest to dla niego do udźwignięcia, no to też nie jest okrutny z tym Ramadanem. Każdy oczywiście, znaczy nie każdy musi pościć w tym czasie, żeby móc o sobie mówić, że jest gorliwym muzułmaninem. Na pewno są chorzy zwolnieni, na pewno osoby starsze, dzieci, kobiety ciężarne, sportowcy, osoby w podróży, kobiety w trakcie menstruacji. I teraz oni mogą odrobić ten post w innym czasie. Dosłownie w każdym momencie roku mogą sobie zrobić ten miesiąc postu. Tak samo zresztą mogą ci, którzy niestety się złamali, czyli napili się, ulegli popędowi płciowemu i w ciągu dnia kochali się z mężem lub z żoną, albo zapalili papierosa, albo przekleli, albo pomyśleli: Boże, ta wredna i już mamy po poście. No więc oni też mogą w każdym miesiącu, w każdym momencie roku odrobić ten post. I teraz tak, mogą po prostu pościć, ale mogą też na przykład dać jałmużnę, mogą popracować gdzieś w organizacjach humanitarnych. No tych sposobów na odrobienie postu jest wiele. No też można na przykład, jeżeli komuś się jednego dnia nie udało, ale dwa tygodnie były super, no to można po prostu sobie ten Ramadan o jeden dzień przedłużyć, ale ja nie polecam. Lepiej to odrobić później, wmachnąć ręką i później odrobić, bo Ramadan kończy się cudownym świętem, wielką ucztą i naprawdę nie warto wtedy siedzieć o suchym pysku, jak to mówią. I teraz tak, przeczytam wam fragment z Koranu. Bo kiedy należy pościć, o jeśli chodzi o to uzgadnianie godzin. Więc jedzenie i picie, to jest tak, gdy biała nić światła stanie się odróżnialna od ciemnej nici nocy o świcie. No więc jest to mało precyzyjne. To jest okropne, dlatego że przez wieki, przez setki lat ten początek postu oznajmiali heroldowie, którzy szli i walili w jakieś instrumenty muzyczne. Niestety jest to zwyczaj, który czasami pojawia się także, na przykład pojawia się także i w Kairze, w związku z czym gdzieś o jakiejś trzeciej, tak się zaczęło robić jasno, dobudził mnie taki dźwięk jakichś takich, co się mówi, talerzy, koszmar. No oczywiście w tej chwili religii przychodzi w sukurs technologia, czyli to jest te godziny są wyznaczane przy pomocy technologii i na kilka lat do przodu możemy wiedzieć, w jakich godzinach nie będzie nam wolno jeść. No i teraz, tak jak powiedziałam, Ramadan to jest czas zwiększonej religijności, to jest czas myślenia o ludziach, którym się troszkę gorzej powiodło w życiu, czas myślenia o sobie, czas intensywnych modlitw, no ale też spotkań towarzyskich, bo gdy ten wieczór, zmierzch się zaczyna, to właśnie na te kolacje ramadanowe, na iftary się spotykają całe rodziny, też przyjaciele. W Polsce muzułmanie też organizują takie spotkania. Najpierw powinno się odbyć modlitwę wieczorną oczywiście. Niektórzy wcześniej jedzą jeszcze leciutką przekąskę, oczywiście jak się ściemni, na przykład jakieś daktyle czy suszone owoce, żeby tak na ten pusty brzuch szybko nie jeść. Dopiero potem idą do meczetu. Ale czy też właśnie idą się modlić z przyjaciółmi czy z rodziną, różnie to bywa. Skoro jest to czas myślenia o biednych, no to też biednych się nie zostawia bez niczego. W meczetach, w publicznych stołówkach rozstawiane są, czy nawet w parkach, bardzo ciepło, to rozstawia się stoły i tam z datków wiernych fundowane są właśnie posiłki iftarowe. Ja tych stołów widziałam bardzo dużo, rzeczywiście one nawet w parkach były rozstawiane i tam już często się jeszcze nie zmierzchało, ale już ludzie czekali, żeby zająć miejsce. Także to też jest bardzo taka ciekawa tradycja. I teraz Ramadan kończy się bardzo ważnym świętem Eid al-Fitr, ale o tym, tak jak powiedziałam, opowiem wam za miesiąc. Co teraz jeszcze mogłabym dopowiedzieć? No to oczywiście, czy są kolorowe domy, są przystrojowe, przystrojone takimi pięknymi latarenkami. One się rzeczywiście wszędzie świecą. Te stoły rozłożone w publicznych miejscach są często dekorowane jakimiś kokardkami, wstążkami, co tam komu przyjdzie do głowy. Kiedyś wysyłało się kartki z pozdrowieniami Ramadan Karim, ale no dzisiaj to się załatwia raczej przez media społecznościowe, w związku z czym jeżeli wpiszecie w Google Ramadan Karim, to zobaczycie, czy nawet Ramadan, to zobaczycie mnóstwo, czy w jakiejś kanwie chociażby, to zobaczycie mnóstwo wygenerowanych takich właśnie kartek, wirtualnych kartek, które można przesłać Messengerem czy jakimś innym WhatsAppem. Także no to by było tyle o Ramadanie, o Eid al-Fitr wam opowiem za miesiąc, jak już będzie ku temu większa okazja. A jeszcze tylko nie powiedziałam, jeszcze o jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, bo przed Eid al-Fitr jeszcze jest jedna bardzo ważne wydarzenie, czyli 27 noc, bo nie dzień, noc Ramadanu, to jest Lejlat al-Qadr, czyli noc przeznaczenia, Lejla, noc, Qadr, przeznaczenie, Lejlat al-Qadr, i to jest właśnie w tę konkretnie noc spłynęło to pierwsze objawienie Koranu na Mahometa, więc jest to noc, kiedy Bóg określa losy ludzi. Więc no, tę noc 27 Ramadana należy, 27 nocy Ramadana należy spędzić na wyjątkowo gorliwej modlitwie. Oczywiście można się modlić samemu w domu, ale muzułmanie zazwyczaj jednak idą do specjalną modlitwę z okazji Lejlat al-Qadr do meczetu. Tam też imamowie nie tylko recytują Koran, ale wygłaszają odpowiednią część Koranu na tę okazję, ale też wygłaszają kazanie, takie szczególne kazanie właśnie z tej okazji. Rzeczywiście meczety są tę noc pełne, to widać nawet tam na przekazach, jak sobie wpiszecie Lejlat al-Qadr przez K. No dobra, to tyle o Ramadanie, teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy z kącikiem kulturalnym, który będzie, tak jak powiedziałam, nieco inny niż zwykle. Tutaj właśnie patrzę na to, co wam będę polecać dzisiaj.
Witold Bereś i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swe publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w Resecie Obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa.
A teraz póki co jeszcze kącik kulturalny w Azji Incognita. No i dlaczego on jest inny niż zazwyczaj? Ponieważ zrywam w nim z mówieniem o nowościach. Chcę wam powiedzieć o książkach, które zostały wydane już dobrych kilka lat temu, ale bardzo mocno pasują mi do rozmowy, którą dzisiaj odbyłam w pierwszej części programu ze Zbigniewem Stefanikiem. I tam mówiliśmy dużo o asymilacji, czy też integracji z właśnie muzułmanów we Francji i też w ogóle o podziale społeczeństwa francuskiego. I mam tutaj taką dwie książki, niestety ukazały się tylko dwie z czterech, nie wiem dlaczego wydawnictwo WAB nie wydaje następnych części, czy one nie odniosły sukcesu wystarczającego, nie wiem, ale jest to dziwne. Otóż Dzikusy, autor to Sabri Luta, i teraz tak, w Polsce ukazały się książki, pierwszy tom Francuskie Wesele i drugi tom Upiór nawiedził Europę. No i teraz cóż to jest za książka? Otóż mamy tak. W pierwszy tom, Francuskie wesele, opowiada, uwaga, o weselu. Tyle, że niekoniecznie francuskim, bo jest rodzina Narrouche, to są nasi bohaterowie. To są imigranci i potomkowie imigrantów, właśnie to, co mówił Zbigniew Stefanik, że to są w dużej mierze młode pokolenia, to są obywatele francuscy pochodzenia algierskiego. I teraz jeden z bohaterów, no, żeni się z Kenzą, też algierskiego pochodzenia. Rodzina, jak to muzułmańsko-arabska, chociaż no niekoniecznie arabska, no nie wnikajmy w to na razie, rodzina robi ogromny szum wokół tego wesela, jest gwarnie, jest chaotycznie i tylko jeden nastoletni Karim, świadek pana młodego, tego entuzjazmu nie wykazuje. Entuzjazm jest duży, głównie też, znaczy w dużej mierze też z powodu tego, że we Francji mają się właśnie odbyć wybory prezydenckie i w pierwszy raz w historii tego kraju prezydentem może zostać imigrant z Algierii, który jest, jak się domyślacie, dla wszystkich muzułmanów ogromną, dla wszystkich tych ekspatów arabskich i muzułmańskich ogromną nadzieję. To jest książka, to jest cykl, no niestety na razie dwutomowy, który ewidentnie wzorowany jest na francuskiej, na tradycji francuskiej powieści realistycznej. Rzeczywiście jest takim, jakby to powiedzieć, no takim następcą powieści Zoli czy Balzaka, aczkolwiek ja bym była ostrożna z porównywaniem. Francuscy krytycy bardzo mocno to porównywali, że o, drugi Zola, o, drugi Balzak, no trochę bym nie przesadzała z tym, ale rzeczywiście te wzory powieści, wielkiej francuskiej powieści realistycznej ewidentnie są. Jest ta zasada przyczynowo-skutkowa, jest też ta fabuła oparta na tym, że na tej koncepcji, że losy jednostki odzwierciedlają losy jakiejś większej części społeczności, czy całego społeczeństwa, czy jakiejś większej grupy, czyli przyglądamy się rodzinie Narrouche'ów, ale de facto przyglądamy się całej społeczności algierskiej, czy może nawet muzułmańskiej we Francji. I czyli wszystko to, co się, albo też wszystko to, co się dzieje w tej rodzinie, jest odzwierciedleniem tego podziału, o którym mówił Zbigniew Stefanik, tego podziału w francuskim społeczeństwie. To, co się tutaj dzieje, to, że rodzina Narrouche'ów to kabylowie, tak? To są ludy berberyjskie i mają troszeczkę inne, myślę, pogardliwe spojrzenie na innych Algierczyków, właśnie na krewnych panny młodej na przykład. Tamci z kolei też uważają, że no to takie berberowie, to jakieś takie dzikusy z pustyni. No i więc oni na siebie reagują rasistowsko, ale jednocześnie doświadczają rasizmu ze strony społeczeństwa francuskiego. Natomiast ani to, ani fakt, że Algierczyk może zostać prezydentem, nie jest w stanie tych podziałów wewnątrz tego społeczeństwa zlikwidować. I teraz tak, pierwszy tom skupia się właśnie na tych kwestiach. I to jest chyba najważniejszy tom dla tej naszej dzisiejszej narracji. Jest bardzo dobrze napisany, Sabi Lutach pisze świetnie, ma głowę do dialogów, także książkę czyta się bardzo lekko, nawet troszeczkę zbyt lekko, bo Ja czytałam ją dwa razy. Raz trochę się bałam, że ona przede mnie przeciekła, bo tak szybko się czyta, więc stwierdziłam, że jeszcze raz ją przeczytam. Natomiast drugi tom to jest coś zupełnie innego i trochę już mniej odnosi się do naszego tematu. To już jest stricte, bo to byłaby taka trochę saga rodzinna, trochę powieść obyczajowa. Natomiast to jest thriller polityczny, albo nawet właściwie thriller. No, nie chcę wam zdradzać, dlaczego, kto jest tutaj bohaterem, ale już bardziej dotyka kwestii tego fanatyzmu niby muzułmańskiego, ale no niekoniecznie, tak jak to Zbigniew Stefaniek mówił, że to jest taki ten islam taki mocno raczej pretekstowy, powiedziałabym, dla całego tego ruchu terrorystycznego, ale no tutaj ta książka skupia się już stricte na tym, czyli pierwszy tom jest jak gdyby takim przygotowaniem, rodzajem właśnie sagi rodzinnej, drugi to już jest stricte thriller polityczny. Natomiast powstał serial na podstawie tej książki, chyba łączył pierwszy i drugi tom. Nie wiem, czy coś było więcej, bo nie czytałam trzeciego i czwartego tomu, chyba w końcu kupię sobie francuskie egzemplarze, bo chciałabym poznać koniec tej historii. Natomiast serial Canal Plus, o ile pamiętam, natomiast on był dosyć średni. Także jakoś tutaj wam specjalnie nie polecam, raczej znaczy on był odarty z całego tego, z całej tej takiej właśnie otoczki z pierwszego tomu, całej tej obyczajowości. I dlatego bardzo dużo niestety w moich oczach stracił. Także jeżeli chcecie sięgnąć po coś starszego niż najnowsze rzeczy, bo zerwijmy z dyktatem nowości, to wam to polecam. Na pewno gdzieś w jakichś księgarniach, antykwariatach czy księgarniach z tanią książką, albo na Allegro, czy o Alixach, czy innych Vinted, jest do dostania, są to te książki do dostania, ewentualnie audiobooki, także Dzikusy wam bardzo mocno polecam. No właśnie w kontekście troszeczkę dowiedzenia się o tym francuskim społeczeństwie, o tym podziale i o tej klasowości, która wciąż w nim panuje. No i tyle by było na dzisiaj. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. Niestety znowu nagrany, ale tak mi się grafik ułożył, że no nie byłabym w stanie dziś wieczorem poprowadzić na żywo. W przyszłym tygodniu nie wiem jeszcze, być może znów zobaczymy się nie na żywo, bo rozmowę z profesorem Lubiną też musimy nagrać ze względu z kolei na grafik pana profesora, no ale bardzo chciałabym, żebyśmy jednak tę rozmowę przeprowadzili, także być może znowu nie będziemy się widzieć na żywo, ale ja czytam wasze komentarze, także zostawiajcie mi komentarze. Dzisiaj wam bardzo już dziękuję w imieniu swoim i Maćka, który realizował ten program. No i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.